Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze. Zatrzymajmy się przy Słowie Bożym w tej wakacyjnej szkole Słowa Bożego, rozważając wczorajsze czytania, które są dla nas światłem, pomocą na cały tydzień. Wczoraj słyszeliśmy fragment drugiej Księgi Królewskiej o cudzie, jaki zdziałał Elizeusz, o rozmnażając chleb dla 100 mężczyzn. Cud Elizeusza wskazuje na Boga troszczącego się o swoje dzieci i zapowiada czasy mesjańskie. Rozmnożenie chleba, którego dokonuje Elizeusz, to ostatnia z 4 historii i ostatni z 4 cudów opisanych w rozdziale 4 drugiej Księgi Królewskiej. Wyłania się z nich postać wielkiego proroka, który mocą Bożą panuje nad życiem i śmiercią, ratuje i karmi głodnych. Ale nie tylko. Rozdział 4 tej księgi przedstawia doskonale warunki życia na północy Izraela w IX wieku przed Chrystusem. W kraju często panuje głód. Prości ludzie walczą o przetrwanie. Prorok Elizeusz i jego uczniowie, synowie proroków, żyjący we wspólnocie, dzielą niedostatki i trudy życia innych. Są blisko swoich rodaków. Elizeusz to uczeń wielkiego Eliasza, powołany przez niego na następcę. Cuda Elizeusza, rozmnożenie oliwy i chleba, wskrzeszenie syna Szunemitki, wydają się być kalką czynów wielkiego Eliasza. Nie jest to jednak zwykła kopia lub brak oryginalności ucznia prorockiego. Elizeusz czyni to, co każdy dobry uczeń czynić powinien. Wiernie naśladuje swojego mistrza. Bóg obdarza go tą samą chwałą i cudami. Cuda Eliasza i Elizeusza, dokonane w staczającym się coraz bardziej ku pogaństwie, Królestwie Północnym, przypominają, że w Izraelu jest prawdziwy Bóg, który karmi lud swoim słowem i chlebem. Zapowiadają także czasy mesjańskie i znacznie większego rozmiaru cuda, których dokonywał będzie Jezus. Podobnie jak Elizeusz, Jezus spędza wiele czasu w drodze, blisko ludzi, żyjąc skromnie. Podobnie jak Elizeusz, Pan rozmnaża chleb na północy w pogańskiej Galilei. Naprzeciw 100 ludzi, których karmi Elizeusz, staje 5000 nakarmionych przez Jezusa. Obfitość czasów mesjańskich nie da się porównać ze skromnymi zapowiedziami proroków. W Jezusie odżywają cuda eksodusu, wyjścia, kiedy Bóg sam karmił swój lud podczas wędrówki przez pustynię. Bóg sam troszczy się o swój lud. Już w Starym Testamencie, zapowiadając, jak bardzo zatroszczy się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Za chwilę wróćmy do następnego czytania z listu do Efezjan.
Radio Ein Karim 104,4 FM.
Zatrzymajmy się nad kolejnym czytaniem, które usłyszeliśmy wczoraj z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. W tym liście do Efezjan chrześcijanie są wezwani do trwania w jedności, tak jak jeden jest Duch, który ich ożywia i Bóg, który ich powołał. Paweł zachęca, nie rozkazuje. To cecha charakterystyczna nauczania apostoła. W swoich listach nie zmusza, ale pozytywnie motywuje swoje duchowe dzieci do wysiłku wiary w wolności. Życie zgodne z chrześcijańskim powołaniem to życie, które ma przed oczyma wezwanie do świętości, bycie dziećmi Bożymi, chwały i dziedzictwo nieba, które przygotował dla nas Bóg. Słyszeliśmy o tym w zeszłą niedzielę. Boży plan miłości wobec nas motywuje nas do dobrego życia. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością. Pokora postrzegana była negatywnie w świecie grecko-rzymskim i kojarzona z godną pogardy służalczością. W Starym Testamencie kojarzy się ona pozytywnie, z pobożnością. Ale dla Pawła pokora jest przede wszystkim sposobem naśladowania Chrystusa, który z miłości do nas uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi aż do śmierci krzyżowej. Podobnie cichość, łagodność i cierpliwość to droga upodobnienia się do Chrystusa, cichego i pokornego sercem. To także owoc ducha. Dla Pawła życie moralne chrześcijanina to po prostu naśladowanie Chrystusa. Usiłujcie zachować jedność ducha. Kluczową rolę w etyce chrześcijańskiej odgrywa duch. On jest dawcą jedności, która stanowi fundament Kościoła i której powinniśmy strzec. Wypływająca z ducha jedność oznacza trwanie w jednym ciele, którym jest Kościół. Pielęgnowanie jednej nadziei życia wiecznego. Wyznawanie jednego Pana Jezusa. Wiarę w Chrystusa jako jedyną drogę zbawienia, jeden chrzest, przez który stajemy się częścią wspólnoty zbawionych. Duch ożywia naszą wiarę i sakramenty. Jest obecny w każdym aspekcie życia Kościoła. Jeden jest Bóg. Źródłem chrześcijańskiej jedności jest także jeden Bóg i Ojciec. Także Żydzi wyprowadzali jedność swego narodu z prawdy o jedynym Bogu. Filon stwierdza, że najważniejszym źródłem jedności Izraela jest wyznanie wiary w jedynego Boga, z którego jak ze źródła czerpią oni miłość do siebie nawzajem, łączącą ich nierozerwalnymi więzami. Dla Pawła Bóg i Ojciec to ten sam, który posłał Chrystusa i daje nam ducha. Jedność jest darem Trójcy i naśladowaniem jej w miłości. Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Naszym powołaniem jest być dzieckiem Bożym. Jest świętość, jest dążenie do życia wiecznego, jest naśladowanie Chrystusa w Jego sposobie życia, patrzenia na świat, służenia, znoszenia niesprawiedliwości. Bóg chce nam dać to w Chrystusie przez swojego Ducha. Prośmy więc ufnością dobrego Boga w Trójcy Jedynego, by ta obietnica jedności była naszym udziałem. Za chwilę wrócimy do Ewangelii. Pozostańcie z nami.
Radio Ein Karim 104,4 FM.
Zatrzymajmy się chwilę przy tym przepięknym opisie o rozmnożeniu chleba przez Jezusa nad jeziorem galilejskim, czyli tyberiackim. Opis cudu rozmnożenia chleba zawarty w 6 rozdziale Ewangelii Jana przypomina opis cudu Elizeusza z pierwszego czytania. Ale to, czego świadkami byli uczniowie i tłumy nad brzegiem jeziora Genezaret, nieskończenie przekracza opowieść prorocką. W Księdze Królewskiej sługa, który miał dokonać niemożliwego, czyli nakarmić 100 osób 20 chlebami, nabrał wątpliwości, jakże to rozdzielę między 100 ludzi. Podobne wątpliwości widzimy w opisach cudu według ewangelisty Marka, Mateusza i Łukasza. Wyrażają je tam uczniowie. W Ewangelii świętego Jana pytanie sugerujące wątpliwość stawia Jezus. Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? Pyta Filipa. A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Skąd kupimy chleba? Pyta Pan. Ewangelista, komentując pytanie, stwierdza, że Jezus wiedział, co ma czynić. Stawiając problem, wystawił swoich uczniów na próbę. Poddał ich testowi. Pytanie ma także zmotywować uczniów do działania. Czy będą myśleć tylko po ludzku, skupiać się na przeszkodach, czy też zaufają temu, u którego boku się znajdują? Jako pierwszy odpowiada Filip. Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Wydaje się, że Filip nie zdał testu. Jego ograniczona perspektywa ekonomiczna, z której ocenia sytuację, może go zamknąć na cud. 200 denarów to zapłata za 200 dni pracy, wystarczająca na skromny posiłek. To kropla w morzu potrzeb 5000 rzeszy. Filip myśli i ocenia realistycznie, ale tylko po ludzku. Brak mu Bożej perspektywy. Niemniej jednak zaczyna działać, a jego odpowiedź uruchomi kolejnych uczniów. Kolejnym, który zabiera głos, jest Andrzej. Jego odpowiedź jest inna. Nie ocenia sytuacji tak radykalnie jak Filip w kategoriach finansowych, niemniej jednak wciąż myśli po ludzku, skupiając się na problemie. Mamy niewiele. Jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu? Andrzej stawia pytanie, w przeciwieństwie do Filipa, który stwierdził, pozostawia je w zawieszeniu. Pobrzmiewa w nim wątpliwość, ale równocześnie jest ono otwarte, oczekując na odpowiedź Jezusa. W ten sposób zaprasza mistrza do działania. Jezus przekracza ludzkie spojrzenie Filipa i Andrzeja. Pan nie skupia się na braku środków i nie wypowiada wątpliwości. 5 chlebów jęczmiennych, pokarm biedaków i 2 suszone ryby to rzeczywiście mało dla ludzi, ale wystarczająco dużo dla Boga. To coś, czym można się z drugim podzielić. Liczba 5 plus 2 daje 7. To w Biblii symbol stworzenia, ale także pełni. Ludzka bieda, ofiarowana Bogu i drugiemu, wystarcza, aby zamienić ją w pełnię i obfitość czasów mesjańskich. Cud rozmnożenia chleba zapowiada naszą Eucharystię. Jan wyraźnie podkreśla, że wszystko działo się w bliskości Paschy. Wskazuje na to także mnóstwo zielonej trawy, na której siada tłum. Jezus to zapowiedziany dobry pasterz, który przyprowadził swoje owce na obfitujące w pokarm pastwiska. Zasiadają oni na trawie, tak jak Jezus zasiada ze swoimi uczniami do posiłku i ostatniej wieczerzy. W tej samej postawie chrześcijanie celebrować będą w pierwszym wieku Eucharystię. Aluzja do ułomków, jak ten łamany chleb rozsiany był po górach, a zebrany stał się jedno, Tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi do Królestwa Twego. Jezus w Ewangelii Jana dokonuje cudu zasiadając na górze, a ułomki symbolizują tu zebranych w jedno ciało podczas Eucharystii wiernych. Przez znak i gest Jezus uczy Eucharystii. Pomnożenie jęczmiennego chleba niewielkiej ilości pokarmu, która nasyca wszystkich, jest zaledwie znakiem tego, co następuje podczas każdej mszy świętej. Ale zanim Jezus uczyni znak, uczy postawy eucharystycznej, postawy pozbawionej kalkulacji Filipa i sceptycyzmu Andrzeja. Po prostu bierze chleb i odmawia dziękczynienia, jakby chciał nam pokazać, czego z naszej postawy się trzeba wyzbyć, zanim przystąpimy do łamania chleba. Znacząca jest chmura słowa, w której wybijają się trzy podstawowe słowa. Wszyscy jesteśmy głodni i potrzebujemy nasycenia. Nawet ci z nas, którzy nie cierpią z powodu braku jedzenia. Tylko Jezus, tylko Bóg jest w stanie zaspokoić ten głód. Karmi dosyta wszystko we właściwym czasie, śpiewa psalmista. A pokarmem, który daje Jezus, jest tajemniczy chleb. W przyszłym tygodniu poznamy prawdę o tym chlebie. Te czytania dają nam nadzieję, że Bóg troszczy się o nas, nasz byt codzienny, o nasz chleb powszedni. O to prosimy w modlitwie Ojcze Nasz, ale przede wszystkim jest zapowiedzią, że tym, co nasyca serce człowieka, jest sam Bóg, Jego Słowo, Jego ciało i krew. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, powie Jezus. Wracajmy więc z gorliwością, z determinacją do Eucharystii, do relacji z Chrystusem w Komunii Świętej, do spowiedzi. Wracajmy z ufnością, by dać się nasycić. Mieć tą nadzieję i odwagę codziennego życia, pracy, ufności, że Pan Bóg może zmieniać rzeczywistość, która wydaje nam się nie do odwrócenia, nie do zmiany, wykorzystując naszą ułomność drobną, te 5 mizernych chlebów i 2 ryby. To nasze małe nic. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Idźmy więc z ufnością w ten tydzień, powierzając Bogu nasze życie, naszą codzienność, a jednocześnie ciągle do Niego wracając, by od Niego czerpać życie, nadzieję, wiarę i miłość. Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem. Dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Wskomiennej Czarnej.